Ciekawi świata.
Jacek Butlewski, witam Państwa w naszej audycji dziś Wędrówki bliższe i dalsze. Będziemy w Brytanii i Ameryce Południowej. Cofniemy się też w czasie, by sprawdzić, jak wyglądały Wigilie w latach PRL. Nie zabraknie też przedświątecznego kącika kulinarnego oraz ciekawej rekomendacji książkowej. Zajrzymy także m.in. do Piły. Ciekawi świata, Jacek Butlewski, zaczynamy.
Ciekawi świata.
Świata. Zbieżność nazw Brytania i Brytania nie jest przypadkowa. Brytania znana była niegdyś Małą Brytanią. To tam osiedlili się Celtowie wypierani z Wysp Brytyjskich przez Anglosasów. teraz to region w północno-zachodniej Francji. O zmianach, jakie zaszły na przestrzeni lat w rodzinnym kraju, opowiada w rozmowie z Gosią Michalską fotograf Claude de Galle.
Bretania nie wygląda już tak jak kiedyś. W latach 80. XX wieku kluczową rolę odgrywało rolnictwo i rybołówstwo. Mieszkańcy częściej posługiwali się językiem bretońskim, który teraz postrzegany jest jako dziedzictwo kulturowe. Według UNESCO to język poważnie zagrożony. Zdjęcia musiały być robione przez okres 30 lat, może nawet dłużej. Powiedziałbym raczej 40 lat, ponieważ niektóre z nich pochodzą z początku lat 80. i są swego rodzaju świadectwem tradycyjnego życia w Brytanii. Życia, które znałem od dziecka, a które całkowicie zniknęło. Zdjęcia prezentowane na tej wystawie przedstawiają więc kraj, który już nie istnieje. Fotografie zostały w większości zrobione na wsi lub na wybrzeżu. Rybacy, rolnicy i tak dalej. Oczywiście to pokolenie już nie istnieje. Wszyscy oni już nie żyją, tak więc styl życia, podobnie jak wszędzie indziej w Europie, całkowicie się zmienił. Obecnie, niezależnie od tego, gdzie się podróżuje, wszędzie jest właściwie tak samo. Pozostały tylko świadectwa. Jeśli ktoś próbuje znaleźć elementy tego stylu życia, obecnie jest to bardzo trudne. Są to różne aspekty codzienności związane z uroczystościami, takie jak tak zwane pardon, czyli święta religijne, podczas których ludzie gromadzili się po mszy, rozpalali ogień, tańczyli i tym podobne. Większość ludzi, którzy zniknęli, w ogóle nie mówiła po francusku. Mówili po bretońsku, który jest językiem celtyckim i nie ma nic wspólnego z francuskim. Jest on podobny do walijskiego na Wyspach Brytyjskich, ponieważ Bretończycy przybyli tam w VI wieku.
And it's akin to Welsh in the British Isles because the Bretons came from there in the 6th century.
Mieszkańcy Brytanii są przywiązani do tradycji. Od bogatego folkloru muzycznego czy tanecznego, aż po słynne potrawy z rybami i owocami morza. O jednym z ulubionych zdjęć opowiada fotograf.
Maybe one, yeah, the one in which you can see three elderly people.
No może jedno, tak to, na którym widać trzech starszych ludzi siedzących przy stole. Spotkałem ich przypadkiem tego dnia i wypiłem z nimi kawę. Rozmawialiśmy i tak po prostu było. To chyba jeden z najbardziej intensywnych momentów, jakie przeżyłem podczas tworzenia tej serii. Jak już mówiłem, to w pewnym sensie reprezentuje moje korzenie. Cóż, ja nigdy nie prowadziłem takiego życia, ale moi rodzice tak i pokolenia przed nim. Więc to skończyło się nie tak dawno temu. A teraz mamy inny rodzaj społeczeństwa.
This stopped completely not so long ago. And now, well, we have a different kind of society.
Bretania to region o pagórkowatym krajobrazie u wybrzeża Atlantyku. Otoczona jest z trzech stron wodą, a jej zachodnia część wystawiona na silne działania wiatru, nazywana jest końcem ziemi.
Flaga regionu to 9 czarno-białych poziomych pasów i 11 czarnych gronostajów. 4 białe pasy to symbol regionów Dolnej Brytanii, a 5 czarnych górnej. Gronostaje natomiast to nawiązanie do historycznych czasów książęcych. Wystawa fotografii Claude'a de Galle o wiejskich tradycjach lat 70. i 80. do 27 lutego w Domu Brytanii w Poznaniu. Gorąco polecamy. A po piosence interesująca rekomendacja książkowa. Do studia przyjdzie Joanna Divina.
Ciekawi świata.
He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town. He's coming to town.
With curly head dolls, the toddling coo, elephants, boats, and kitty cars too.
Santa Claus is coming to town. He's coming, coming to town.
So you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Ciekawi świata. Dziś w naszej audycji zajrzymy do świata, którego na co dzień nie widzimy. Ciemnego, podziemnego, tętniącego własnym rytmem. Joanna Divina ma dziś dla nas ciekawą lekturę, która uczy nas patrzeć na dziką przyrodę z większym szacunkiem i zachwytem.
Dzień dobry, dziś mam dla Państwa zaproszenie do świata jednego z najbardziej tajemniczych i niedocenianych mieszkańców naszych lasów. Przede mną książka Borsuk, Władca Ciemności. Biografia nieautoryzowana autorstwa Rafała Kowalczyka i Pawła Średzińskiego, którzy odkrywają przed nami borsuka jako prawdziwego władcę, bo to zwierzę, które z królewską powagą i konsekwencją rządzi swoim podziemnym królestwem. Borsuk jest bowiem istotą niezwykle zorganizowaną. Jego nory budowane są z iście monarszą precyzją, często położone na pagórkach lub wzgórzach, składają się z wielu komnat, które są połączone wąskimi korytarzami. I te podziemne zamki funkcjonują przez setki lat. Są stale rozbudowywane i przekazywane kolejnym pokoleniom, czyli jak prawdziwe dziedzictwo rodowe. To jest zwierzę, które wzbudza powszechną sympatię, ale dla wielu pozostaje nadal wielką też tajemnicą. Borsuk prowadzi głównie nocny tryb życia. Wychodzi z kryjówki tuż po zmroku, a wraca do niej o świcie. W mroku czuje się najpewniej i dlatego można śmiało powiedzieć, że jest królem nocy, uosabiając naturę cichą, nieuchwytną, ale pełną majestatu. I autorzy próbują zajrzeć do jego świata, zobaczyć go takim, jakim jest naprawdę, a nie jako szkodnika, lecz jako ważny, potrzebny element ekosystemu, niezwykle inteligentnego i pełnego fascynujących umiejętności. Ta książka łączy najnowszą wiedzę naukową z opowieściami ludzi, którzy borsuki obserwują już od lat, tworząc bogaty, wielowymiarowy portret bohatera. I to jest też pierwsza tak pełna i empatyczna historia borsuka w polskiej literaturze. Historia, która pozwala poznać go, zrozumieć i jeszcze bardziej polubić. No i tutaj jeszcze apel o uznanie znaczenia borsuka i zapewnienia mu realnej ochrony. Proszę zapamiętać tytuł tej książki. Borsuk, Władca Ciemności, biografia nieautoryzowana. Rafał Kowalczyk i Paweł Średziński. A książka ukazała się dzięki nakładom wydawnictwa Paśny Buriat.
Jak słyszeliśmy, największe odkrycia są tuż pod naszymi stopami, a borsuk długo czekał na swoją książkę i dostał taką, na jaką zasłużył. Za chwilę w naszej audycji po piosence odwiedzimy Amerykę Południową, gdzie pojedziemy rowerem.
Ciekawi świata.
Reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes nada, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de Brecht. Si le pides ayuda,
Ciekawi świata.
W Ciekawych Świata przenosimy się teraz na trasę czwartego etapu reporterskiej sztafety rowerowej pod nazwą Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa, której patronuje Radio Poznań. To podzielona na kilkanaście etapów wyprawa rowerowa, w której uczestniczą członkowie Stowarzyszenia Afryka Nowaka. Dzienniki rowerowe swój symboliczny początek miały już we wrześniu w Boruszynie, czyli miejscu, z którego w okresie międzywojennym wyjechał na rowerze do Afryki korespondent i fotograf Kazimierz Nowak. Przenieśmy się zatem na południe Ameryki Południowej i wysłuchajmy relacji uczestników czwartego etapu wyprawy, z którymi rozmawiał Marek Wolski.
Trasa czwartego etapu prowadziła z Ushuaia do El Calafate. Z nami jest pani Dorota Limonta, jedna z uczestniczek. Konkretnie proszę powiedzieć, gdzie na mapie szukać tego miejsca, gdzie się państwo teraz znajdujecie.
Dzień dobry, pozdrawiamy z finału naszej trasy, czyli właśnie z El Calafate. Jesteśmy po 1000 kilometrów przejechanych na rowerach właśnie z miejscowości Ushuaia, która jest nazywana końcem świata. El Calafate to jest miejscowość, która znajduje się w Patagonii, niedaleko słynnego lodowca Perito Moreno. To jest w ogóle taka ziemia lodowcowa, tutaj oni nazywają się nawet Tierra de Glaciares, więc jesteśmy na finale, udało nam się dojechać cali, zdrowi, szczęśliwi, więc serdeczne pozdrowienia z Patagonii.
Jak była długa trasa tego etapu, jakie miejsca, jakie krajobrazy mieli państwo okazję po drodze mijać i podziwiać?
Zaczęliśmy na ziemi ognistej Ushuaia, właśnie w miejscowości, która określana jest Fin del Mundo jako koniec świata, bo tak naprawdę tam już tylko można wypłynąć dalej na Antarktydę. Nasza trasa przebiegała przez całą ziemię ognistą aż do wybrzeży Atlantyku, gdzie przekroczyliśmy granicę potem z Chile, dojechaliśmy do Punta Arenas i stamtąd kierowaliśmy się raczej bardziej w kierunku gór, żeby troszeczkę się osłonić od wiatru na tej patagońskiej pampie. Dojechaliśmy do Parku Narodowego Torres del Paine, który był też jednym z punktów programu, który sobie założyliśmy i tutaj na chwilę nasze rowery odłożyliśmy po to, żeby trochę powędrować po górskich szlakach i zobaczyć te słynne strzeliste wieże Torres del Paine. I z Torres del Paine wyjechaliśmy z gór z powrotem na patagońską pampę, żeby dojechać nad słynne Lago Argentina, czyli jezioro polodowcowe właśnie znajdujące się tutaj przy El Calafate. Często musieliśmy korzystać z noclegów na dziko, w namiocie, gdzieś w miejscach osłoniętych od wiatru, bo ten wiatr jednak jest tutaj największą przeszkodą podczas naszej jazdy, więc cieszyliśmy się, że dojechaliśmy już tutaj w okolice Ant, które nas osłoniły od tych wiatrów, bo południe Argentyny i w ogóle południe Ameryki Południowej jest bardzo trudne, no bo to jest cienki pasek lądu pomiędzy Atlantykiem a Pacyfikiem i tutaj ten wiatr ma gigantyczne pole do popisu. No ale ostatecznie po około 3 tygodniach podróży jesteśmy już w El Calafate, więc udało nam się dojechać.
A jak radziliście sobie z fizycznym zmęczeniem i czy były jakieś szczególne strategie, techniki, które pomagały właśnie utrzymać tempo jazdy?
O tak, to był bardzo wyczerpujący etap. Mieliśmy dużo trudności, które właśnie powodował wiatr. Czasami z założonej trasy 70 km udało nam się zrobić tylko 15. Bo niestety te wiatry tutaj zazwyczaj dmuchają w twarz, więc to była taka siła, która nie pozwalała dobrze jechać, utrzymać roweru, ani z nim iść, więc musieliśmy czasami korzystać po prostu z podwózek samochodowych, bo było to po prostu niebezpieczne, żeby kontynuować tą trasę, bo poruszaliśmy się na głównych drogach. Mimo tego, że w Patagonii właśnie zaczyna się wiosna, liczyliśmy na trochę wyższe temperatury i trochę cieplejszy klimat. No, wiatr niósł ze sobą zimne arktyczne powietrze, więc było to takie zimno, które nas przeszywało, więc nie mieliśmy też za bardzo możliwości odpoczynku, szczególnie, że na trasie brakowało w ogóle takich miejsc, gdzie można się osłonić. Nawet nie ma żadnych drzew ani przystanków autobusowych. No, korzystaliśmy raczej z jakichś rowów przydrożnych, kanałów, gdzie można było na chwilę się zatrzymać i tego wiatru nie słyszeć i porozmawiać ze sobą normalnie, ale też odpocząć. Dało to nam bardzo mocno w kość. Na szczęście po dojechaniu do Parku Narodowego Torres del Paine podjęliśmy taką decyzję, że no, musieliśmy trochę zweryfikować naszą trasę górską, a to umożliwiło nam jeden dzień odpoczynku, więc zrobiliśmy sobie taki totalny dzień resetu, gdzie cały dzień praktycznie odpoczywaliśmy i skupialiśmy się na tym, żeby naładować nasze baterie na kolejną część naszej trasy.
Uczestników reporterskiej sztafety rowerowej Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa można śledzić na stronie dziennikirowerowe.pl oraz na ich profilach w mediach społecznościowych. Wyprawa potrwa do początku roku 2027. Patronem medialnym jest m.in. Radio Poznań. Po piosence cofniemy się do epoki PRL-u i powiemy, jak wtedy wyglądały święta.
Ciekawi świata.
Poczekać, jak mnie pragniesz. ci naprawdę tak zależy, to stań w kolejce i stój ładnie. Nie można mieć, nie można mieć wszystkiego na raz. Dzień taki przyjdzie, że to pojmiesz,
że to właśnie.
Jak mam uwierzyć, że się starasz, to stój w kolejce, stój. Rycerzy. Musisz poczekać, jak mnie pragniesz, jak ci naprawdę tak zależy, to stań w kolejce i stój ładnie.
Tradycje świąt Bożego Narodzenia nieustannie się zmieniają. To kwestia postępu i zmian społecznych. Niektóre zwyczaje zostały jednak takie same. Tradycja zasiadania przy wspólnym stole i dzielenia się układkiem sięgają początków chrześcijaństwa. O tym, jak święta wyglądały w PRL-u, Gosia Michalska.
Zawsze z nostalgią się patrzy na święta, na swoje dzieciństwo, więc to są jakby specjalne momenty, które zachowujemy w pamięci.
Kojarzy mi się z tym takim podniosłym oczekiwaniem, którego dzisiaj trudno gdzieś się tam doszukiwać, ponieważ wszystko mamy dostępne przez cały rok od ręki.
Maja Blomska, współwłaścicielka muzeum.
Nazywam się Anna Jurga, jestem współwłaścicielką Muzeum PRL-u.
Święta w PRL-u były świętami dużo innymi niż obecne święta. Nie były świętami komercyjnymi, były miejscem spotkań, momentem spotkań rodziny, przyjaciół, znajomych. Były to święta, które nie niosły ze sobą tego wymiaru materialnego. Były takimi rzeczywiście momentami, gdzie rodzina się spotykała, gdzie znajomi się spotykali, gdzie można było tak naprawdę pocelebrować wspólny czas. A były to też święta, gdzie trzeba było bardzo mocno kombinować, żeby na tym stole świątecznym znalazły się różnego rodzaju dobra. Także był to też spory wysiłek dla rodzin, aby takie święta przygotować.
Czy 12 potraw znalazło się wtedy na stołach, czy to była rzadkość?
Myślę, że to była bardziej rzadkość, bo była duża trudność taka organizacyjna, żeby wiadomo towary zakupić. Ta tradycja na pewno była kultywowana i na pewno gospodynie starały się, aby na stole nie zabrakło niczego i żeby rzeczywiście znalazło się te 12 potraw. Natomiast myślę, że to były takie bardziej kombinacje, tak żeby to gdzieś dobrze policzyć.
To jakie tradycje były wtedy, a jakich nie mamy już teraz?
Jedną z takich już już tradycji odchodzących do lamusa jest kupowanie żywego karpia. Kiedyś to była tradycja numer jeden, że w każdej wannie, w mieszkaniu, w bloku pływał przed świętami karp. Tata zazwyczaj przed Wigilią drastycznie zabierał życie temu karpiowi i dzieci miały traumę przez wiele lat. Dzisiaj już odchodzimy od tej tradycji, kupujemy wygodnie filety z karpia, już wypatroszone, więc to jest tradycja, która przychodzi mi pierwsza na myśl. A druga z nich to wysyłanie kartek świątecznych, pocztowych, w związku z tym, że komunikacja w PRL-u wyglądała inaczej, nie było dostępnych maili, telefonów na każdym kroku, więc ta tradycja wysyłania kart ręcznie wypisywanych była bardzo silna.
Jakie tradycje zostały takie charakterystyczne dla PRL-u?
Ten wspólny stół, który na pewno był, jest i będzie. Myślę, że oczekiwanie, bo to jest niezależne od czasów tak naprawdę. I niezależne też od percepcji świątecznej, czy patrzymy na święta przez pryzmat wiary, czy przez pryzmat świecki, to takie oczekiwanie. Myślę, że to zostało i to będzie. I to tak naprawdę tutaj zbyt wiele się nie zmieni i myślę, że nawet taka komercja wszechobecna nie jest w stanie nam tego zabrać, bo każdy czuje to, czuje takie oczekiwanie i czuje, że jest to czas specjalny.
Choinka nie wygląda tak jak choinka, którą mamy teraz.
Ta z PRL-u jak dla mnie ma duszę. To znaczy, że pompki, które były używane w czasie PRL-u były przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo jak to bywało w PRL-u, tego towaru było mało i dotyczyło to również też bombek, więc każda jest, że tak powiem, z innej parafii, niesie ze sobą swoją historię. Bardzo popularne było też przyozdabianie choinki lametą, czy też anielskim włosem oraz watą, która symbolizowała właśnie śnieg. Ale też bardzo często dzieci przed świętami robiły samodzielnie ozdoby choinkowe z papieru bądź z szyszek, ze słomy, to co było pod ręką. Dzisiaj te choinki wyglądają zupełnie inaczej, błyszczą z daleka, ale tak naprawdę wyglądają podobnie. A te choinki z PRL-u były na pewno z jakąś historią w tle, która była opowiadana z pokolenia na pokolenie. I też choinki, które były w PRL-u, te sztuczne oczywiście różniły się od dzisiejszych tym, że miały rzadsze igliwie i były nazywane drapakami.
A jakie prezenty dawano w czasach PRL-u?
Były zawsze dużo skromniejsze niż w czasach obecnych. Często były to prezenty bardzo zwykłe, takie jak czekolada czy właśnie pomarańcze, bo to były dobra luksusowe w tamtym okresie. Wiele osób robiło prezenty samodzielnie, z tego względu, że były niedobory w sklepach i nie było tak dużo towarów. Oczywiście jeśli ktoś miał dolary czy też dojścia do bonów i mógł kupić luksusowe zagraniczne towary, no to oczywiście były to najbardziej wyczekiwane prezenty pod choinką, ale myślę, że w tamtych czasach nie było takiego konsumpcjonizmu i takiego napędu na to, że każdy musi dostać jakąś taką bardzo dużą ilość tych prezentów. Myślę, że to bardziej było spotkanie przy stole i symbol. Ten prezent był takim symbolem tego wyjątkowego czasu, a nie był tak naprawdę najważniejszym elementem świąt.
Jakie kolędy były wtedy najpopularniejsze?
To z pewnością możemy wspomnieć o ludowym zespole Mazowsze, które przygrywa zapewne w każdym domu. Słuchano wówczas kolęd najczęściej za pomocą płyty winylowej, którą odtwarzano na gramofonach. Tak naprawdę dodam jeszcze a propos muzyki. Dzisiaj mamy mnóstwo piosenek świątecznych o charakterze świeckim. Tych playlist na każdym urządzeniu mamy mnóstwo. Kiedyś ten wybór był ograniczony.
Święta Bożego Narodzenia różnią się nie tylko przez upływający czas, ale i różne kultury. Przykładowo w Japonii istnieje zwyczaj jedzenia smażonego kurczaka, a w Norwegii chowania mioteł przed złymi wiedźmami. Wystawa czasowa pokazująca święta lat 1952-89 w Polsce do 6 stycznia w Muzeum PRL w Poznaniu. Gorąco polecamy i zapraszamy, a po piosence kącik kulinarny.
Ciekawi świata.
Some people call me the space cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love.
Yeah. Oh, have no fear, my dear.
People talk about me, baby.
Talk about
Ciekawi świata.
Dziś w Ciekawych Świata przyjrzymy się zjawisku, które wraca do nas co roku niczym świąteczna tradycja, czyli gorączce zakupów. Sklepy pękają w szwach, promocje kuszą z każdej strony, a my często kupujemy więcej niż potrzebujemy, co sprawia, że w czasie przedświątecznym tracimy zdrowy rozsądek, a lista zakupów rozrasta się jak drożdże. O tym dziś w kulinarnym kąciku.
Niestety to jest problem, o który zawsze wraca w okresach przedświątecznych. Ostatnio to już mnie naprawdę zaczyna śmieszyć, jak wielkie sieci handlowe robią reklamę na produktu typu wędlina, mięso, nie wiem, kapusta kiszona w połowie listopada i obniżając na nie ceny. No bo powiedzmy sobie szczerze, te produkty no, nie przeżyją, a oczywiście można zamrozić, można gdzieś schować, no ale tak pytam się po co. No jeszcze jeżeli jakieś bombki, choinki czy inne rzeczy są w promocji, to rozumiem. Czy słodycze, no to jeszcze można
ogłosić. Jeszcze tak, ale widzisz, ulegamy tej iluzji oszczędności.
Ulegamy tej iluzji oszczędności.
No ale przepłacamy.
Przepłacamy, tak, bo tak na dobrą sprawę nigdy tego nie liczymy. Ja nie mówię, że należy chodzić tak jak kiedyś polski turysta za granicą z kalkulatorem i przeliczał 2 euro razy 4, o tym się nie opłaca. Nie, nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, żeby akurat chodząc do sklepów być asertywnym i tak naprawdę zastanowić się, czy potrzebna nam jest piąta figurka Mikołaja, 17 dzwoneczek i 5 czy 10 sznur światełek migających i śpiewających jakąś kolędę. Po prostu trzeba być asertywnym i rzeczywiście się wykluczyć z tej manii. Jak ktoś ma potrzebę tak zwanego shoppingu, to niech idzie, niech pochodzi, niech wejdzie do kawiarni, wypije kawę, zje dobre ciasteczko, przywita się z jakimś aniołkiem, który prezenty rozdaje, ale wyhamuje z tą ilością naprawdę niepotrzebnych rzeczy, które się znosi do domu i potem tuż przed Wigilią biega z czymś, no gdzie ja mam to powiesić? Albo gdzie ja mam to położyć? Jeżeli to są tylko tego typu dobra, no to możemy się zastanowić nad tym, co ekolodzy mówią, że ślad węglowy został powiększony, a myśmy się wpisali w to. Ale patrząc już na żywność, no to zaczyna serce bolać.
No właśnie, a jak można odróżnić prawdziwą okazję od promocji, która tylko wygląda atrakcyjnie?
Przede wszystkim myślę, że tak. Większość produktów, które jest sprzedawane z tak zwanej promocji, pierwsza rzecz, którą trzeba sprawdzić, to datę przydatności. Bo najczęściej sprzedawane są w promocjach te produkty, które gdzieś tam mają zamiar wyspacerować już ze sklepu. Poza tym...
Czyli tak naprawdę nie chodzi o taki ukłon w kierunku
tak,
kupującego.
Oczywiście.
No, trzeba się upozbyć sobie tak. pewnych
Poza produktów. Tym, jest jedna rzecz. Dzisiaj kupujemy 6 kostek masła za 3 kostki masła, tak. ale kupujemy paczkę kawy, która kosztuje, jakbyśmy kupowali tylko pół paczki kawy. Trzeba wszystko po prostu sprawdzać. No i niestety, wybierając się na takie zakupy, to co ja od wielu, wielu lat robię, ja pamiętam, kiedy dostałem pierwszą złotą kartę, jeszcze pracując w ekspresie, do pierwszej wielkiej hurtowni, która została otwarta w Poznaniu, bo nasz szef reklamy trafił tam jako szef promocji, przywiózł, rozrzucił nam te karty i człowiek wpadł i tak patrzył, 6 dezodorantów, jak ja to, każdy jest zdecydowanie tańszy. I potem tak patrzyłem w domu, i mówię, Jezu, 6 dezodorantów, 10 proszków do prania, 12 kilogramów mąki, 7 litrów mleka. Po prostu w pewnym momencie powiedziałem, nie, stary, dość. Bo wydajesz pieniądze, które powinny zostać u ciebie. To po pierwsze. Niech te produkty leżą w sklepie, a ty pójdziesz po nie w ten czas, kiedy będziesz je potrzebować. Dwa, jak to będzie leżeć, no to niestety może się zepsuć, może się coś wydarzyć, przeterminować. No a poza tym, no nie wiem, po raz 12 biorę ten sam dezodorant i już mi się znudził ten zapach. Więc dobrze jest zrobić sobie listę. Dokładną listę i tej listy się trzymać. I my w domu z żoną robimy to w ten sposób, że przed świętami długo przed świętami, już jesteśmy po tym procesie, zastanawiamy się, co chcemy mieć na święta, co chcemy zjeść, ile osób będzie u nas na Wigilii, ile będzie na święta, ile trzeba będzie kupić produktów. W momencie, kiedy wiemy, co chcemy przygotować, rozpisujemy to na produkty, a następnie rozpisujemy sobie na dni, że prawda, możemy powiedzieć, że powiedzmy słoik z ogórkami konserwowymi, które będą nam potrzebne do sałatki, można już kupić teraz i cieszyć się na przykład z promocji, sprawdzając to, o czym mówiliśmy, czyli daty przydatności do spożycia i powiedzieć sobie, no dobra, 5 zł czy tam 3 zł zostały mi w kieszeni. A potem, im bliżej świąt, mamy rozpisane te produkty, które trzeba kupić wcześniej.
No czyli jednym słowem trzeba przygotować
planowanie,
świadomo
planowanie i jeszcze
strategię.
Raz planowanie. Tak, dokładnie tak.
To temat, który zdecydowanie wymaga ciągu dalszego. Dlatego do tego wątku Joanna Divina z Juliuszem Podolskim wrócą w kolejnym odcinku Ciekawych Świata. Po piosence powędrujemy do Piły.
Ciekawi Świata.
My body down, right down, down, down to the river. Gonna take my body down. Let the water carry me away. Just float away.
Jedną z organizacji, która dba o lotniczą historię Piły, jest młoda stażem, ale znana w środowisku lotniczym Fundacja Srebrne Skrzydła. Jej największym osiągnięciem na razie jest sprowadzenie do Polski jedynego dwumiejscowego samolotu MiG-23UB, który można podziwiać na pilskim lotnisku. Z prezesem fundacji Anną Nowak rozmawiał Marek Wolski.
Czym zajmuje się Fundacja Srebrne Skrzydła? Od kiedy ona działa? Jakie macie cele i ambicje?
Fundacja działa od 2 lat. Została założona przez pasjonatów, przez totalny przypadek, ponieważ znaleźliśmy jedynego teraz w Polsce Miga 23 w wersji dwumiejscowej i postanowiliśmy go odzyskać z zagranicy i przywieźć go tutaj do Piły. Rok później znaleźliśmy kolejny polski samolot, który kiedyś został wwieziony między innymi do Kassel. I stamtąd też powróciliśmy go z powrotem do kraju, a w tym roku sprowadziliśmy SB Lima, też wersja wyjątkowa z 1956 roku, który służył w naszych siłach powietrznych, a teraz jest w Pile.
I jeżeli ktoś się zapuści na pliskie lotnisko, to może te samoloty zobaczyć.
Tak, idea była taka, żeby te samoloty były dostępne dla ludzi, ponieważ czymś musimy interesować młode pokolenie, więc te samoloty stoją przed Aeroklubem Ziemi Pilskiej, są ogólnie dostępne, można bezpiecznie wjechać na lotnisko, zaparkować koło domku pilota i stamtąd podejść pod samoloty, zrobić zdjęcia, robimy jakieś prace serwisowe, samoloty są otwarte, więc można zasiąść sobie w kokpicie i zobaczyć, jak to było.
A w jakim stanie są te maszyny i co je czeka?
Samoloty na pewno musimy odmalować, natomiast kabiny wewnątrz są tak od 70 do 90% kompletne, więc zawierają wszystkie przyrządy. Wszystko wymaga oczywiście odnowienia, ale na razie skupiliśmy się na tym, żeby po prostu odzyskać takie unikaty z zagranicy.
Jednym słowem, sprowadzacie stare maszyny, które być może tutaj też w Pile startowały, lądowały?
Generalnie MIG-ów w Pile nie było. Z MIG-ów był tylko SB Lim, czyli MiG-15 UTI. I akurat tak się zdarzyło, że sprowadziliśmy egzemplarz, który 2 lata stacjonował w Pile. Od 1982 do 1984 roku.
Czy oprócz tego, że państwo sprowadzacie, będziecie je odświeżać, czym jeszcze się zajmuje fundacja?
Fundacja na co dzień bierze udział w wszelkiego rodzaju wystawach tematycznych, które odbywają się w szkołach lub na różnych festiwalach modelarskich albo innych eventach związanych z lotnictwem.
A jak to się stało, że pani namierzyła gdzieś te właśnie samoloty? Jak wyglądał proces ich tutaj sprowadzania?
Jako pasjonaci kolekcjonowaliśmy różne rzeczy. Ja akurat znalazłam na Oliksie hełm i wysokościowy ubiór kompensacyjny pilota. Zapytałam się pana, który go sprzedawał, no skąd go po prostu ma? I on wtedy powiedział, że wyciągnął go z samolotu. No to drugie pytanie było, z jakiego? Następne było, no ale gdzie jest ten samolot? No jeszcze jak zobaczyliśmy, podał numer samolotu, że ten samolot jest polski, no to stwierdziliśmy, nie, musimy go odzyskać, musimy go kupić, no bo jeżeli my tego nie zrobimy, to ten samolot na pewno znalazłby się w kolekcji zagranicznej, po prostu u innego kolekcjonera. I tak też zrobiliśmy.
Czy w planach są kolejne samoloty?
Bardzo chcielibyśmy sprowadzić kolejne samoloty, bo nawet mamy już namiary na kolejne polskie, które były wywiezione w latach 2000. Zbieramy na to fundusze, natomiast no, mamy mały problem z miejscem, bo miejsce koło Aeroklubu Ziemi Pilskiej jest ograniczone, ponieważ jak wiemy, teraz lotnisko przechodzi certyfikację, no i nie wiemy, czy będziemy mogli trzymać tam większą ilość takich statków powietrznych.
Ale w pewnym sensie przywracacie państwo lotniczą historię Piły.
Lotniczą historię Piły tak, gdyż naszym takim priorytetem jest dbanie też o historię 6. Pułku. Te nasze samoloty tak naprawdę są pretekstem, żeby szersza grupa odbiorców przyjechała do Piły, czyli ludzi, którzy generalnie interesują się takim lotnictwem ogólnopolskim z tamtych czasów, a przy okazji po prostu poznają historię naszego legendarnego pułku, zwiedzając na przykład z nami lotnisko.
Prawie w centrum Piły jest też pomnik, na którym jest samolot. Co to za samolot? Czy zna pani jego historię?
Tak, to jest MiG-15, natomiast my mamy wersję dwumiejscową, czyli można sobie zobaczyć, jak wygląda wersja jednomiejscowego samolotu, a przychodząc na lotnisko widzimy samolot, który był szkolno-bojowy, czyli właśnie posiadał 2 kabiny.
Mówi pani o tym, że chętnie zaopatrzylibyście się w kolejne maszyny, a gdzie się szuka właśnie takich samolotów, które już być może są przeznaczone do demobilu?
Znaczy przez to, że obserwuje nas na Facebooku 26 tysięcy ludzi z całego świata, to często dostajemy wiadomości, słuchajcie, stoi tam gdzieś taki samolot, ma polską szachownicę, my potem sprawdzamy jego historię i patrzymy, czy po prostu jest warty odzyskania i warty tych pieniędzy, wydania tych pieniędzy, albo po prostu sami śledzimy różne portale, na których sprzedaje się samoloty, jakieś takie artefakty związane z lotnictwem, bo czasami takie rzeczy tak naprawdę, no to jest totalny przypadek. Nie ma tak, że dzisiaj chcę sobie kupić akurat MIGA 15, wchodzę do internetu i jest dostępny, tak? To jest taki żmudny proces po prostu obserwacji tego rynku.
Trzymamy kciuki za rozwój i fundacji, i kolekcji samolotów, które stoją przy tak zwanym domku lotnika na pilskim lotnisku. Wizyta w Pile zakończyła nasz dzisiejszy program. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Ciekawi świata wracają za tydzień. Do usłyszenia, mówi Jacek Butlewski.
Ciekawi świata.